co w plewie piszczy.
I przed nami pierwszy rozdział tego tytułu drugiego, przypomnę jego tytuł, jakkolwiek to brzmi, to instytuty zakonne, a rozdział pierwszy dotyczy domów zakonnych, ich erygowania i znoszenia. Czyli taki, no wydaje się, bardzo praktyczny charakter tych zapisów. Mówimy, to zresztą już się pojawiło w pierwszej części dzisiejszej naszej rozmowy, że no właśnie, żyją najczęściej w odrębnym domu. I to jest stwierdzone w pierwszym kanonie tego rozdziału, kanon 608. Wspólnota zakonna powinna mieszkać w domu ustanowionym zgodnie z prawem, pozostając pod władzą przełożonego, wyznaczonego zgodnie z przepisami prawa.
Zgadza się, choć niekoniecznie zawsze to będzie odrębny dom. Ponieważ, no, trudno powiedzieć, jak często się zdarza, ale zdarza się, że na przykład zakon jest właścicielem jakiejś kamienicy. I część tej kamienicy na przykład jest domem zakonnym, a część jest dzierżawiona czy wynajmowana w rozmaity sposób. Stanowi to też oczywiście od razu pewien wkład w utrzymanie tego domu zakonnego. Albo wprost na przykład dom jest instytut zakonny jest właścicielem części jakiejś nieruchomości. Tak? Także to nie zawsze część świadomość musi być jakiś odrębny dom.
Znaczy my chyba w tej naszej polskiej rzeczywistości faktycznie możemy sobie to tak skleić, że odrębny dom, a wręcz klasztor, bo tak nam się to najczęściej kojarzy, no chyba, że to jest jeszcze też kościół parafialny i tam plebania, ale rzeczywiście nawet zdarzyło mi się bywać w takich mieszkaniach, to akurat myślę tutaj o siostrach w Irkucku, które właśnie to wspólnotowe życie zakonne prowadziły w bloku.
Czyli dom tu jest pewnym szerszym pojęciem, a może jeszcze inaczej, no, dotyczy właśnie tej przestrzeni zamieszkania, prawda? Ale nie tak, jak my rozumiemy dom czy mieszkanie, bo to ten dom może być mieszkanie, może być część domu, może być cały dom, może być kilka budynków wreszcie, tak? To wszystko jest dom zakonny, bo on jest tu właśnie tak definiowany ogólnie, tak? W domu są zgodnie z prawem, nie ma żadnych wytycznych, ile ma mieć metrów kwadratowych, tak? Czy jakichkolwiek
innych tego na jedną osobę.
Tak, zgadza się.
I tak dalej.
Natomiast jest pewne tutaj zastrzeżenie, że każdy ten dom powinien mieć przynajmniej kaplicę, w której należy sprawować przychodź Eucharystię, aby była rzeczywiście centrum wspólnoty. Tak? Czyli tym, co będzie tym fundamentem tego domu, będzie kaplica, czy nawet najmniejszy dom, część mieszkania ma posiadać kaplicę. Tak? Gdzie jest Najświętszy Sakrament? Czyli nie tylko oratorium, gdzie by go nie było, ale z Najświętszym Sakramentem. Tak? To jest główny mieszkaniec tego domu, to Chrystus Eucharystyczny i wokół niego, że tak powiem, wszystko w tym domu się dzieje.
Jak sięgam pamięcią do Irkucka, zdecydowanie kaplica w tym domu zakonnym, który był mieszkaniem, oczywiście była. Czyli to jest ten wymóg minimum, a w innym przypadku no, tych miejsc kultu też, jak rozumiem, w samym domu może być więcej, tak? Czy to może być po prostu kościół też, który jest...
Oczywiście, to można obserwować zwłaszcza przy jakichś znaczniejszych klasztorach, tak, starszych, gdzie do tego domu zakonnego, który jest kompleksem budynków, przylega kościół, a oprócz tego kościoła wewnątrz tego domu zakonnego jest jedna czy druga kaplica, bo na przykład dajmy na to, że jest kaplica dla tych, którzy są sprawniejsi, później jakaś kaplica przy domu dla na przykład chorych, zakonników, więc to w różnoraki sposób oczywiście może być zorganizowane.
Mam wrażenie, że być może coraz częstsze będą właśnie takie sytuacje, kiedy domy zakonne będą się mieściły w budynkach, w których mieszkają też inni ludzie. No, ostatnio mieliśmy taki przykład, nie pamiętam czy z Łodzi, czy z Poznania, ale to kaplica powstała w bloku. Inna historia, bo nie chodziło o wspólnotę zakonną, tylko po prostu parafia miała tam powstawać, kościół jest zbudowany i kaplicę na ten czas właśnie ulokowano w takim budynku mieszkalnym. Więc to chyba nam się będzie coraz bardziej jakoś tak stawało przystępne, poznawczo, jeśli tak mogę powiedzieć.
Oczywiście taki dom zakonny może być erygowany jedynie przez właściwą władzę, tak? Na podstawie oczywiście przede wszystkim konstytucji danego instytutu zakonnego, ale jeszcze dla takiego, bym powiedział, porządku potrzeba jest zgoda biskupa diecezjalnego, który pozwala, aby na jego terytorium taki dom powstał.
No, tutaj jest też zastrzeżenie, że na erygowanie klasztoru mniszek wymagane jest ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej.
Bo to są rzeczywiście pewne wyjątkowe instytuty i dlatego takie zastrzeżenie.
Do naszej rozmowy wrócimy, proszę Państwa, w kolejnym odcinku, a za dziś już serdecznie dziękujemy. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu i ja, Ewa Skrapicz.